Zazwyczaj, kiedy w skrzynce znajdujemy jakieś oficjalne pismo z sądu, no wiesz, taką grubą, sztywną kopertę, od razu pojawia się to specyficzne uczucie w żołądku.
Dokładnie. Człowiek od razu oblewa się zimnym potem.
No właśnie. Otwieramy to z drżeniem rąk, zakładając od razu najgorsze. Że to jakiś gigantyczny mandat, wyzwanie do zapłaty, a może wręcz oskarżenia o coś, w co po prostu w jakiś dziwny sposób zostaliśmy wplątani.
Nasz umysł z automatu buduje narrację, w której siedzimy na ławie oskarżonych.
Tak, automatycznie wchodzimy w tryb obronny. Zaczynamy w głowie gorączką oszukać alibi, jeszcze wiesz, zanim w ogóle doczytamy do końca pierwszy akapit tego całego prawniczego żargonu.
A teraz pomyślmy o takim scenariuszu. Po przebiciu się przez te wszystkie trudne paragrafy, na samym dole, zupełnie drobnym drukiem, znajdujemy informację, że my wcale nie jesteśmy na tej ławie oskarżonych. Cała ta nasza panika to był błąd.
Całkowicie chybione założenie.
Dokładnie tak. Zostaliśmy tam powołani, owszem, ale jako, uwaga, główny świadek obrony.
Mhm. W jakiejś zupełnie innej sprawie.
No powiedzmy sobie szczerze, to jest fundamentalna zmiana perspektywy. Taki obrót spraw nie tylko zmienia naszą rolę, ale wręcz no, redefiniuje sam sens naszej obecności na tej wyimaginowanej sali rozpraw, prawda?
Tak. Główny świadek obrony, który przez cały ten czas myśli, że czeka go stryczek i to gigantyczne nieporozumienie to wcale nie jest zarys jakiegoś hollywoodzkiego thrillera. To jest dosłownie dokładny opis sytuacji, w jakiej znajduje się bohater jednego z najbardziej niezrozumianych tekstów starożytnego świata, Księgi Hioba.
Zgadza się.
Witam serdecznie w naszej dzisiejszej analizie, podczas której zaliczymy naprawdę głębokie zanurzenie w ten temat. Opieramy się dzisiaj na fascynujących notatkach i wykładzie doktora Johna Waltona. Zgadza się. Doktor Walton to wybitny ekspert od Starego Testamentu. Wykłada od 15 lat w Wheaton College, a wcześniej przez 20 lat uczył w Moody Bible Institute.
I z tego, co czytałam, ma doktorat obroniony na Hebrew Union College. Więc to jest taki prawdziwy, wiesz, człowiek od tekstów, który zjadł zęby na analizie starożytnych pism bliskowschodnich.
Tak. On traktuje te zapisy dosłownie jak dowody rzeczowe, a nie jak zbiór kulturowych kazań.
Właśnie. Naszą misją podczas tej dzisiejszej analizy jest zdemaskowanie tych fałszywych oczekiwań, błędnych założeń, z jakimi zazwyczaj podchodzimy do tej księgi. Chcemy odkryć, co ten tekst tak naprawdę próbuje przekazać. Więc okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo zanim zaczniemy w ogóle kopać w teologię, musimy zrozumieć, dlaczego ten tekst sprawia aż tyle problemów już na etapie samego tłumaczenia.
No, problemy zaczynają się tu dosłownie, wiesz, od pierwszych zdań w oryginale. Hebrajski użyty w Księdze Hioba jest przez językoznawców uważany za absolutnie najtrudniejszy w całej Biblii hebrajskiej. To nie jest po prostu gładka proza czy typowy język prorocki. Mamy tam ogromną liczbę tak zwanych hapax legomen.
Hapax legomen. Brzmi jak jakieś zaklęcie z Harry'ego Pottera. Czym to w ogóle jest?
Brzmi, prawda? W językoznawstwie to jest określenie na słowa, które w całym zachowanym zbiorze danego języka pojawiają się tylko raz. Jeden, jedyny raz na całą Biblię.
Czekaj, to znaczy, że nie mamy do czego tego porównać?
Dokładnie nie. Nie możesz sprawdzić innego kontekstu. To są takie słowa widma. Badacze muszą po prostu zgadywać ich znaczenie na podstawie, no wiesz, korzeni z innych języków semickich, co jest obarczone potężnym marginesem błędu.
Rozumiem. To tak, jakbyśmy próbowali dzisiaj rozszyfrować mega zawiły kontrakt prawniczy, który z jakiegoś powodu spisano przy użyciu, no nie wiem, lokalnego slangu z jednej zaginionej wioski.
Świetne porównanie.
Znamy litery, prawda? Widzimy strukturę zdania, ale brakuje nam słownika, żeby z całą pewnością stwierdzić, czy to słowo oznacza sprawiedliwość, czy może na przykład gatunek jakiegoś rzadkiego, pustynnego krzewu.
No i do tego dodajmy, że ten rzekomy slang ma w Księdze Hioba jeszcze kompletnie powykręconą obcą składnię. Więc tłumacze często po prostu rwali włosy z głowy. I to dlatego przez dekady dominowała teoria, że ta księga to tak naprawdę literacki patchwork.
Patchwork? W sensie, że taka zbieranina przypadkowych tekstów?
Dokładnie. Wielu uczonych mówiło, Hej, to pewnie zlepek jakichś sprzecznych wierszy, które ktoś nieudolnie pozeszywał. Bo, wiesz, skoro tekst brzmi w tłumaczeniu niespójnie i zmienia się ton, to zwalali to na niedobalstwo starożytnych kopistów.
Czyli brali tę potężną trudność lingwistyczną za błąd autora. Ale Walton uważa zupełnie inaczej, prawda? Z jego notatek wynika, że on to całkowicie odrzuca.
Zdecydowanie. Walton mówi jasno, mamy tu do czynienia z niesamowicie spójną i celową całością. Autor doskonale wiedział, co pisze. A te wszystkie sprzeczności wynikają z jednego genialnego zabiegu. Mianowicie, przyjaciele Hioba, wygłaszające te długie mowy, z założenia nie mają racji.
Czekaj. To jest w ogóle niesamowite. Przecież tak często widzi się, że ludzie cytują fragmenty wypowiedzi przyjaciół Hioba jako wielkie mądrości życiowe.
Owszem, robią to nagminnie. A prawda jest taka, że autor celowo wkłada w ich usta słowa brzmiące mądrze, czasem mające nawet jakieś ziarenko prawdy. Ale jako całościowa diagnoza mechanizmów świata, one są absolutnie, kompletnie błędne.
To jest po prostu genialna pułapka na czytelnika. Czytamy te długie poematy, kiwamy głową. Tak to brzmi mądrze. A autor mruga do nas i mówi, patrzcie, jak oni koszmarnie błądzą.
Dokładnie o to chodzi.
No dobrze, ale skoro ten tekst jest spójny, to dlaczego my sami wciąż tak bardzo gubimy się w tej historii? Analiza Waltona wskazuje, że po prostu nakładamy złe maski na głównych bohaterów, złe przypisanie ról.
Tak. I tutaj wracamy do twojej metafory z sądum z samego początku. Cała księga Hioba opiera się na gigantycznym prawno-teologicznym nieporozumieniu.
I to jest moment, w którym Walton spuszcza bombę. On twierdzi, że Hiob, choć przechodzi przez to całe okropne cierpienie, w ogóle nie ma wytoczonego procesu. Jak to czytałam, musiałam się zatrzymać. Czekaj, jak to nie jest na procesie? Przecież cała księga brzmi jak jeden wielki akt oskarżenia. On krzyczy, że jest niewinny, przyjaciele bawią się w prokuratorów, wszystko krzyczy sąd.
Fascynujące jest tutaj to, że autor po mistrzowsku gra naszymi oczekiwaniami. Hiob we własnej głowie jest absolutnie do szpiku kości przekonany, że jest oskarżonym. On i jego przyjaciele uważają, że no skoro jest kara, to ktoś w niebie musiał wnieść zarzuty o wielkie zło?
No tak, prawo przyczyny i skutku, zasada odpłaty.
Właśnie. Na starożytnym Bliskim Wschodzie to było jedyne sensowne wytłumaczenie. Skoro cierpię, znaczy, że zgrzeszyłem. Skoro zgrzeszyłem, bogowie mnie skazali. Proste równanie.
Tylko, że wiesz, z perspektywy człowieka z takim miażdżącym wyrokiem zostaje tylko błaganie o łaskę. Ale z tego, co analizuje Walton, Hiob nagle zmienia strategię.
I to jest ta jego prawnicza sprawność. Hiob widzi, że w sprawie karnej z Bogiem, który jest ofiarą, prokuratorem i sędzią, no nie ma najmniejszych szans. Więc próbuje dokonać wolty i zmienić rodzaj sporu z karnego na cywilny. Chce być powodem.
Czyli zamiast się bronić, przechodzi do ataku. Zaczyna domagać się jakby odszkodowania za to niesprawiedliwe potraktowanie. Chce pozwać samego Boga. Ale i to jest kluczowe. Ta cała jego prawnicza gimnastyka jest całkowicie bezcelowa, prawda? My to wiemy, on nie.
Tak, to jest czysta ironia dramatyczna. Dzięki prologowi my jako czytelnicy wiemy coś, o czym Hiob nie ma zielonego pojęcia aż do samego końca. Hiob nie jest oskarżonym, bo został już w pierwszych wersetach całkowicie uniewinniony.
Tak, Bóg przed całym dworem sam przyznaje, że on jest nienaganny.
No właśnie. Hiob w tym wielkim, kosmicznym dramacie to świadek obrony. Jego zadaniem jest dostarczyć dowodów w zupełnie innej sprawie.
Główny świadek obrony, który poci się z przerażenia, bo uważa, że zaraz pójdzie pod topor. Nic dziwnego, że jego dialogi są takie pełne gniewu i paniki. Skoro jednak rola Hioba tak drastycznie mija się z naszymi przyzwyczajeniami, to musimy zapytać, kto tu w takim razie pociąga za sznurki?
Kto jest głównym bohaterem, tak?
I tutaj robi się naprawdę ciekawe. Ludzie sięgają po tę księgę, myślą, że to jest opowieść o Hiobie. Oczekują podręcznika przetrwania, instruktażu. Stąd wzięło się to powiedzenie Hiobowa cierpliwość.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem literackim tamtej epoki, od razu widać, że to ślepa uliczka. To nie jest kronika, to literatura mądrościowa. A prawdziwa mądrość w tamtej kulturze dotyczy ostatecznie Boga. Księga Hioba nie uczy nas absolutnie tego, jak cierpieć.
To trzeba głośno powiedzieć, bo to idzie pod prąd całej naszej masowej kulturze. To nie jest poradnik znoszenia bólu z klasą.
Absolutnie nie. Hiob to nie jest stoicki mistrz zen. Jego reakcje są brutalnie szczere, wręcz zuchwałe. Raz wierzy, raz rzuca oskarżeniami. On jest po prostu przerażonym człowiekiem. Księga uczy nas tego, jak mamy myśleć o Bogu, kiedy cierpimy. Na koniec nie ocenia się moralności Hioba, ale to, co my zrozumiemy z natury samego Boga.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Jeśli badamy cechy Boga, to większość ludzi z miejsca rzuca hasło sprawiedliwość. Widzimy dobrego człowieka, który traci wszystko. Szukamy tej teodycei, usprawiedliwienia Boga. Traktujemy tę księgę jak traktat o sprawiedliwości.
I to jest kolejny wielki błąd interpretacyjny według Waltona. My na siłę próbujemy dopasować nasze ludzkie miary, nasze pojęcie sprawiedliwości do zjawisk, które temu nie podlegają. Chcemy po prostu, żeby bilans się zgadzał. Dobry czyn to plus 10 punktów, zły to minus 10.
Jak w grze wideo.
Dokładnie. A Walton zauważa rzecz piorunującą. Kiedy Bóg wreszcie przemawia pod koniec księgi, wiesz, z tej burzy, on ani jednym słowem nie odnosi się do swojej sprawiedliwości.
To jest szokujące. Nie ma tam żadnych przeproszeń, żadnych wykresów pokazujących szerszy obraz czy argumentów prawnych. Mówi za to o karmieniu lwów, hipopotamach i gwiazdach.
To rodzi ważne pytanie o perspektywę. Walton podaje tu genialną analogię. Pomyślmy, że chcemy wydać osąd w bardzo skomplikowanym procesie wielkiej korporacji. Ale nasza wiedza opiera się wyłącznie na krzykliwych nagłówkach z prasy.
Stoimy pod budynkiem sądu i krzyczymy.
Tak. Sędzia i ława przysięgłych mają dokumenty, akta, opinie biegłych, a my mamy tylko transparent. W kwestii zarządzania kosmosem nigdy nie mamy dostępu do pełnych akt, więc ocenianie Bożej sprawiedliwości z naszej pozycji jest po prostu czysto naiwne.
A z teologicznego punktu widzenia to sięga jeszcze głębiej. Walton zauważa, że Bóg to nie jest ktoś, kto dopasowuje się do jakiegoś zewnętrznego konceptu zwanego sprawiedliwością. Bo gdyby tak było, to sprawiedliwość byłaby czymś nadrzędnym nad nim. A sprawiedliwość to coś, co po prostu z niego wypływa.
I dlatego wymuszanie, żeby księga Hioba była obroną sprawiedliwości, kończy się zgrzytaniem zębów. Ta księga broni czegoś zupełnie innego. Broni mądrości Boga. Mądrości tak niepojętej i ogromnej, że my po prostu w ułamku sekundy naszego życia nie potrafimy jej objąć. Ostatecznie to na niej musimy polegać.
Zamiast więc domagać się rozprawy, musimy szukać pocieszenia w mądrości. No dobrze, ale zejdźmy teraz na ziemię. Skoro jesteśmy w samym środku jakiegoś życiowego koszmaru i nie da się tego rozwiązać jak równania, żeby rachunek wyszedł na zero, to co nam pozostaje?
Walton daje na to bardzo surową, ale uwalniającą odpowiedź. Wymaga się od nas po prostu budowania zaufania, a nie ciągłego żądania wyjaśnień. Księga Hioba to nie jest środek przeciwbólowy. Zaufanie zaczyna się dopiero w tym miejscu, gdzie kończą się odpowiedzi.
Bo przecież nie ufa się wtedy, kiedy się wszystko dokładnie wie i kontroluje, prawda?
No właśnie. Zaufanie istnieje tylko w ciemności.
I to pięknie prowadzi nas do ostatniego punktu tej analizy i takiej chwytliwej metafory z jego wykładów. Bardzo często traktujemy naszą religijność potwornie transakcyjnie. Robimy z Boga taki, wiesz, automat z napojami.
To jest świetny obraz. Wrzuć monetę, dostaniesz nagrodę.
Dokładnie. Wrzucam monetę dobrego uczynku, pomogę na ulicy, dam na fundację i czekam, aż wypadnie mi puszka z napisem zdrowie albo pieniądze. A jak puszka zablokuje się w automacie, to zaczynam w niego walić i krzyczeć, że to niesprawiedliwe. I to właśnie robi Hiob przez większość czasu. Wali w szybę maszyny.
To niesamowicie ludzka mentalność. Podświadomie zakładamy, że moralność po prostu musi nam przynieść wymierny zysk. A księga Hioba uderza w to jak pędzący pociąg. Główne pytanie z pierwszego rozdziału brzmi, czy Hiob służy Bogu za darmo?
Tak. Całkowicie bezinteresownie, bez żadnej ukrytej polisy ubezpieczeniowej od stwórcy za bycie tym przysłowiowym, dobrym człowiekiem.
Cierpienie w tej księdze ma zatem tylko funkcję eksperymentalną. To nie jest żadna karma czy kara. To ostateczny test – Ma ujawnić, co tak naprawdę na samym dnie motywuje naszą moralność. Proces toczy się o to, czy potrafimy być dobrzy po prostu dlatego, że tak należy.
Nawet jak absolutnie wszystkie bonusy i nagrody znikną.
Zgadza się. Czy gdy zniknie zysk, a pojawi się niewyobrażalny ból, nasza prawość nagle nie wyparuje.
I to genialnie spina nam dzisiejszy temat w jedno całość. Jeśli zrobimy krok w tył i spojrzymy z góry, to Hiob nie jest podsądnym. Głównym bohaterem wcale nie jest człowiek cierpiący, ale sam Bóg. Księga nie uczy nas, jak cierpieć, ale jak myśleć o Bogu w cierpieniu.
A co najważniejsze, wzywa do radykalnego zaufania zamiast szukania logicznych odpowiedzi. Odziera religię z tej transakcyjności i pokazuje czystą, bezinteresowną prawość.
Dzięki temu ratujemy się przed tym ogromnym zawodem, gdy szukamy w Hiobie czegoś, czego tam zwyczajnie nie ma. I wiesz, na sam koniec zostaje mi w głowie taka jedna niezwykle prowokacyjna myśl. Skoro skrajne cierpienie w tej księdze służy temu, żeby zedrzeć z nas te egoistyczne pobudki i pokazać prawdziwą moralność, to czy przypadkiem życie w ciągłym, bezpiecznym komforcie nas po prostu nie zaślepia?
To jest bardzo mocne pytanie.
No bo pomyślmy, czy absolutnie bezbolesne, idylliczne i ułożone życie w ogóle daje nam kiedykolwiek szansę udowodnić, że nasza moralność to nie jest tylko zyskowny biznes. Być może te wielkie tąknięcia nie przychodzą po to, żeby nas skazać, ale po to, żeby pokazać, co naprawdę zostaje z człowieka, kiedy zabierze się całą wygodę. I z tą myślą was dzisiaj zostawiamy. Dziękuję za to wspólne zanurzenie w temat.
Dziękuję również. To była niesamowita analiza.